Część trzecia. Rozdział 37. Tyzis od tygodnia odpoczywał na skraju lasu Si, mając pod dostatkiem pożywienia i wody dostarczonej przez miejscowy klan. Mimo to, aby wzlecieć, wciąż musiał walczyć z głębokim, nieustannym znużeniem. Pragnął odpoczynku, ale bardziej tęsknił za przestrzenią i swoją rodziną. Wprawdzie wieści, że uciekł Pentadrianom, musiały już tam dotrzeć, ale wiedział, że nie przestaną się martwić, dopóki nie wróci do domu. Sreil leciał w pewnej odległości przed nim. Odkąd wyruszył z sanktuarium, przywódca nie wypoczywał w żadnym miejscu dłużej niż jedną noc. Odmawiał pozostawania gdziekolwiek dłużej. Postanowił, że nie będzie powodem opóźnienia powrotu wojowników do przestrzeni. Musi być zmęczony, pomyślał Tyzis. Tylko połowa uwolnionych Sije dotarła do granic Si. Woda i żywność, w które zaopatrzyli ich Pentadrianie, nie wystarczyła na taką trasę. Jednak Sije i tak nie mogli zabrać więcej. Tyzis postanowił wrócić do domu inną drogą, wzdłuż wybrzeża Sennonu. Lądował w pobliżu wiosek i prosił o żywność i wodę. Uznał, że nie ma już powodu, aby obawiać się sennońskich Pentadrian i tego, że doniosą o obecności Sije. Podróż przetrwali jedynie ci wojownicy, którzy doszli do tego samego wniosku. Jednak była to dłuższa trasa i Tyzis potrzebował 4 tygodni, by dotrzeć do Si. Sreil zjawił się tydzień po nim. Kiedy pierwsi Sije dotarli do granic Si, miejscowy klan wyleciał na pustynię z wodą dla kolejnych uwolnionych. Lecz większość Sije, którzy zginęli, prawdopodobnie zmarła z pragnienia wkrótce po przekroczeniu granicy Sennonu. Kilka dni przed przylotem do Si Tyzis podążał za linią słabych odcisków stóp, w rozpaczliwej nadziei, że zostawił jakiś ziemiochodzący, który może mu pomóc. Zamiast tego znalazł leżącego na piasku Sije. Gdy wylądował, zobaczył, że tamten nie żyje. Ponowny start kosztował go tyle energii, że niemal zemdlał. A tylko nieco dalej zauważył studnię. Biedny Tylil. Nie wiedział, jak był blisko. Stłumił tę myśl i próbował skupić się na domu, lecz umysł wędrował ku bardziej mrocznym miejscom. Nie tylko pragnienie zabijało Sije. Kiedy dzień po swoim przybyciu Sreil postanowił wyruszyć do przestrzeni, ktoś zapytał go o kapłana. Tel nie żyje, a Auraja jest uwięziona, odparł ponuro Sreil. Przemówiła do mnie we śnie i opowiedziała mi o tym. Przynajmniej udało jej się uwolnić nas wszystkich, prócz jednego, pomyślał Tyzis. Nie potrafił sobie wyobrazić, jak Pentadrianie zdołali ją uwięzić. Była przecież potężną czarownicą. Ale potężni byli też przywódcy Pentadriana, jest ich 5. Sije przeleciał nad grzbietem i przed nim pojawiła się wielka kamienna blizna na zboczu góry, przestrzeń. Tyzisa ogarnęły tak potężne emocje, że poczuł słabość i zawroty głowy. Mięśnie ramion zaczęły drżeć. Odetchnął głęboko. Zmusił się, by zachować energię i kontrolę. Nie poddam się teraz, tak blisko domu. Miał wrażenie, że minęła cała wieczność, zanim osiągnął ten daleki pas odsłoniętej skały. Sije wylecieli im na spotkanie i powitali gwizdami. Tyzis znów zaczął drżeć, gdy zobaczył żonę. Miała łzy w oczach. Jego własny osuszył wiatr. Aż wreszcie zatoczyli krąg, by wylądować. Dotknął stopami ziemi i westchnął z ulgą. Isi objęła go mocno. Wreszcie był w domu. Dziewczęta? Zapytał. Uśmiechnęła się. Zdrowe. Zostawiła mnie z siostrą. Zmarszczka pojawiła się między jej brwiami. Och, Tyz... Polecisz od razu? Jesteś taki wychudzony i zmęczony. Polecę? Zdziwił się. Usłyszał mocny głos Sreila. Kiedy odlecieli? Zapytał. Przy ostatnim czarnym księżycu, odparł starzec, w którym Tyzis rozpoznał mówcę Rylisa. Sreil spojrzał na przybyłego właśnie Sije. Musimy do nich dołączyć. Nie, rzekł twardo Rylis. Ty i twoi wojownicy jesteście zmęczeni. Nie macie siły, żeby ich dogonić. Wystarczy nam jedna noc odpoczynku, odparł Sreil. Nie, Sreil. Zakazuję. Odeszło już zbyt wielu i zostaliśmy niemal bezbronni. Potrzebujemy wojowników na wypadek, gdyby nas zaatakowano. Mówca spojrzał na nich i ze smutkiem pokręcił głową. Mieliśmy nadzieję, że powróci was więcej. Jesteśmy zbyt nieliczni, by odeprzeć atakującą armię, rzekł Sreil. Ale możemy pomóc Cyrklianom w walce z Pentadrianami. Nie ma sensu, żebyśmy tu zostawali. Tak ci zależy, żeby znowu ciągnąć tych ludzi przez pustynię? Zapytał starzec. Sreil patrzył na niego przez chwilę, po czym pokręcił głową. Oni nie walczą w Zielonej Hani, wyjaśnił Rylis. Chcą zanieść tę wojnę do Pentadrian. Przekroczą Sennon i zaatakują południowy kontynent. Nie dogonisz ich na czas. Bardziej prawdopodobne, że nigdy ich nie dogonisz. Zostań tu, gdzie jesteś potrzebny. Sreil się przygarbił. Kiwnął głową i Sije wokół niego odetchnęli z ulgą. Tyzis zwrócił się do Isi. Cyrklianie chcą zaatakować Itchanię Południową? Przytaknęła. Wyprostował się i pokręcił głową. Kolejna wojna tak krótko po ostatniej. Zmarszczył brwi, gdy pojawiło się podejrzenie. Gdzie są moi rodzice? Wyruszyli, odparła wzdychając. Nie byli jedynymi zbyt starymi lub zbyt młodymi, by iść na wojnę, a mimo to nasza armia była o połowę mniejsza niż ostatnio. Objęła go w talii. Gdybym nie była taka pewna, że wrócisz, sama bym wyruszyła. Spojrzał na nią i na widok jej poważnej miny ogarnęła go czułość. Ty, wojowniczką? Zapytał z żartobliwym niedowierzaniem. Szturchnęła go pod żebro. Świetny z ciebie mąż. Tłumaczę ci, że nigdy nie straciłam nadziei, ale szukałabym zemsty za twoją śmierć. A ty się ze mnie naśmiewasz. Kiwnął głową. Tak, i pozwól mi się śmiać. Ostatnio nie miałem ku temu zbyt wielu powodów. A teraz gdzie są te nasze dziewczęta? Uśmiechnęła się i poprowadziła go do altany. Światło zasilanej magią iskry wypełniło puste pomieszczenie. Emeral schyliła się, wchodząc do wnętrza przez niskie drzwi i uspokoiła się, że nic nie zostało naruszone. Jej mieszkaniem była teraz kopuła upleciona z trzcin, umocowana do piaszczystego brzegu. Wszystko tutaj przy rzece było zbudowane z trzcin, od łodzi i mebli po domy, a także te małe kopuły do wynajęcia. Ściany dawały iluzję prywatności, choć w splocie pozostało dość szczelin, żeby ktoś mógł tu zajrzeć. Jak dotąd jednak nie przyłapała nikogo na szpiegowaniu. Miejscowi uważali takie zachowanie za przestępstwo, jednak nikogo to nie powstrzyma, jeśli zacznie podejrzewać, że wiezie skarb wart fortunę. Otworzyła trzcinowy kosz, zawierający świeżo kupioną, ugotowaną na parze rybę i trzcinowe pędy. Jedząc, spoglądała na kawałek maty, pod którą zakopała sakwę ze skarbem. Przynosił zresztą więcej kłopotów niż pożytku. Przez ostatnie 2 tygodnie nie natknęła się na miasteczko dostatecznie duże czy bogate, by cokolwiek sprzedać. Nawet najmniejsza błyskotka z tego skarbu najwyraźniej była bardzo wiele warta i każdy, komu próbowałaby cokolwiek sprzedać, założyłby, że ją ukradła. I nawet gdyby się tym nie przejmował, mógłby odgadnąć, że ma więcej i próbować ją okraść. Wprawdzie była pewna, że potrafi się obronić, ale nie chciała zwracać na siebie uwagi. Według bliźniąt kilka dni po tym, jak Emerald uwolniła Raynora od skarbu, przyłapano go, gdy zakradał się do namiotu Barmonii. Przekonał Barmonię, że Emerald oszukała go i okradła. Barmonia wysłał ostrzeżenie do myślicieli w Glimmie, nakazując im szukać kobiety podobnej do Emerald, posiadającej skradzione cenne przedmioty. W efekcie sprzedaż biżuterii w Glimmie stała się niebezpieczna. Bliźnięta szukały w mieście kogoś, kto zechciałby kupić Preciosa. Oczywiście mogła niektóre egzemplarze rozdzielić i sprzedawać pojedyncze klejnoty, a osobno złote łańcuchy, ale nie podobał jej się pomysł handlu z jakimś prymitywem, który nie pozna się na ich prawdziwej wartości. To w końcu było coś więcej niż złoto i drogie kamienie. Pochodziły z innej ery, kiedy było więcej bogów niż teraz krajów Witchanii. Bezpieczniej będzie sprzedać skarb na północnym kontynencie, ale to oznaczało, że musi taszczyć tę ciężką sakwę z sobą. Kusiło ją, aby gdzieś się ukryć, ale nie znalazła jeszcze miejsca, które uznałaby za dostatecznie bezpieczne. Tymczasem jednak kończyły się jej pieniądze. Jako uzdrowicielka nie mogła tu liczyć na duże zyski. Tkaczy snów można było spotkać równie często jak kowali czy kupców. Parę dni temu była zmuszona sprzedać Arema. Pieniądze, które za niego dostała, powinny jej wystarczyć aż do Glimmi. Jeśli zdoła tam sprzedać kilka klejnotów, wykupi sobie miejsce na statku do Karien. Jeśli nie, będzie musiała przejść pieszo przez przesmyk albo spróbować odpracować rejs jedną z niewielkich łodzi żeglujących do Diamian, miasteczka na senońskim końcu przesmyku. Tak czy owak, potem wyruszy do Czerwonych Jaskiń, do bliźniąt. Bliźnięta, uśmiechnęła się. Zaniepokoiło je, gdy dowiedziały się, że zaryzykowała i opuściła myślicieli, kierując się tylko przeczuciem, że tajemnice bogów są ukryte w skradzionym przez Reja skarbie. Teraz nie mogły się doczekać, żeby ten diament zobaczyć. Może uda im się zrobić z nim coś więcej niż Emerald. Uznała, że nie znajdzie już mięsa na rybich ościach i wytarła dłonie. Wyciągnęła łańcuszek spod sukni i zbadała wiszący na nim diament. Przytrzymywały go dwa skrzyżowane srebrne paski, a na każdym widziała glify. Pierwszy albo drugi w każdym zestawie był odwrócony. Jedno światło, Cireimś, dwa światła. Czulk Nedej, trzy światła. Itwarp Eivd, cztery światła. Ecin Mejat, Izrt. Przyjrzała się dokładnie diamentowi. Srebrne pasma otaczały cztery największe powierzchnie kamienia. Kiedy uniosła klejnot do iskry, światło rzuciło cień na ściany. Jeżeli był to jakiś język, to tak stary lub tak zapomniany, że nigdy wcześniej się z nim nie spotkała. Problem polegał na tym, że bliźnięta też nie. Gdy wisior obracał się wolno na końcu łańcuszka, cienie glifów przesuwały się, niektóre w lewo, inne w prawo. Te drugie były rozmyte i rozpoznała odwrócone wersje kształtów sunących w przeciwną stronę. Ciemna linia cienia przesunęła się po ścianie, kiedy przed iskrą przemknął srebrny pasek, a za nim znowu linie i glify. Nagle rozpoznała jeden z nich – pełny glif z języka Sorli, przedstawiający światło. Odwróciła się i spojrzała na światło. Płaszczyzna kamienia skierowana w stronę iskry zawierała się między liniami oznaczającymi jedno światło, śmierć, i dwa światła, jeden klucz. Obracała diament w palcach, cały czas trzymając go tą ścianką do siebie. Jeśli czytała tylko te glify, które były odwrócone we właściwą stronę, pojawiające się nad diamentem słowa brzmiały – jedno światło, jeden klucz. Emerald uśmiechnęła się. Używając tej samej zasady, zdołała odczytać resztę. Dwa światła, dwie prawdy. Trzy światła, trzy tajemnice. Cztery światła, śmierć. Chwyciła łańcuszek i diament znów zawisł w powietrzu. Przesunęła iskrę bliżej i patrzyła, jak rosną linie i kształty na ścianie. Odnalazła glif światła i poczuła dreszcz podniecenia, gdy uświadomiła sobie, że to, co brała za kolejne obce symbole, to w rzeczywistości proste znaki liczb. To podniecenie szybko zgasło. Nadal nie mogła nic zrozumieć. Obce glify na przeciwnej stronie nakładały się i przesłaniały te znajome. Przesunięcie iskry tylko pogłębiło ten efekt. Gdybym mogła pozbyć się symboli na odwrotnej stronie. Zamrugała, a potem się uśmiechnęła. Oczywiście, że mogę. Muszę przesunąć światło poza nie. Ale to oznaczało umieszczenie iskry we wnętrzu diamentu. Nie była pewna, czy w ten sposób go nie uszkodzi. Opuściła naszyjnik na kolana i zastanowiła się nad ryzykiem. Może powinna poczekać, aż dotrze do bliźniąt, a przynajmniej zapytać, czy można wsunąć światło do diamentu, nie niszcząc go przy tym. Może już tego próbowały. Spojrzała na matę, pod którą zakopany był skarb. A może sama mogę sprawdzić na jakimś innym klejnocie? Najpierw sprawdziła, czy w pobliżu nie ma innych umysłów, ale nie znalazła nikogo bliżej niż sąsiednia trzcinowa kopuła, oddalona o kilka kroków. Szybko i ostrożnie wydobyła skarb, pilnując, by wilgotna ziemia nie zasypała maty, co by sugerowało, że coś jest tu zakopane. Przeszukała biżuterię i inne świecidełka. Z satysfakcją znalazła diament umieszczony w złotym pierścieniu, wplątany w łańcuchy na samej górze. Uwolniła go, usiadła i przyjrzała się. Kamień nie miał żadnych oznaczeń. Przez ostatnie kilka tygodni starannie przejrzała całą zawartość skarbu. Nie znalazła niczego, co zawierałoby jakieś glify czy inne wyróżniające cechy. Przysunęła iskrę blisko i uczyniła ją małą i tak zimną, jak tylko potrafiła. Powoli przysunęła ją do powierzchni diamentu. Nie napotkała na żaden opór, kiedy siłą woli pchnęła iskrę dalej i wsunęła do wnętrza. Efekt okazał się całkiem ładny. Fasety kamienia rzucały na ściany kolorowe wzory. Przesuwały się, wzmacniając najlżejszy ruch rąk. Nieważne, jak bardzo usiłowała trzymać nieruchomo dłonie, pomieszczenie i tak wyglądało, jakby się trzęsło. Wysunęła światło z klejnotu, odłożyła pierścień i sięgnęła po naszyjnik. Odetchnęła głęboko, przytrzymała go w miarę możliwości nieruchomo i wsunęła światło do środka. Na ścianach zatańczyły glify i linie. Po chwili znieruchomiały. Rozejrzała się i ogarnęło ją potworne rozczarowanie. Glify wciąż się na siebie nakładały, tworząc plątaninę niezrozumiałych symboli. Gdy jednak obejrzała się za siebie, poczuła dreszcz triumfu i ulgę. Jeden fragment był wyraźny. Linie i liczby otaczały glif, który rozpoznała. Jednak teraz zrozumienie tego, co widzi, utrudniała zakrzywiona ściana kopuły. Potrzebowała płaskiej ściany albo jakiejś innej, równej powierzchni. Rozejrzała się i zobaczyła, że rzucony na torby szal miejscami wisi praktycznie płasko. Wysunęła światło z diamentu, odłożyła naszyjnik i sięgnęła po koc. Zawiesiła go u sufitu, używając haczyków i linki na ryby. Sięgnęła po diament i znowu bardzo ostrożnie wsunęła w niego iskrę. Odwróciła naszyjnik płaszczyzną, jedno światło, jeden klucz, w stronę koca, a potem spojrzała na kształt, który się pojawił. Ośmiokąt, wyrysowany równymi liniami. Po środku tkwił glif, oznaczający światło. Ośmiokąt przecinały linie punktów, a każda była oznaczona liczbą. Cały ten wykres falował od niewielkich drgań jej dłoni. Nie miała pojęcia, co to znaczy. Słowo światło wewnątrz ośmiokąta z pewnością oznaczało iskrę wewnątrz diamentu. Ale co oznaczają te liczby i promieniste linie? Nigdy nie radziła sobie dobrze z liczbami i równaniami. To zadanie dla bliźniąt, uznała. Przyglądała się tak długo, aż wszystko dobrze zapamiętała, a potem wysunęła iskrę z diamentu. Zawiesiła sobie łańcuszek na szyi, odłożyła pierścień na miejsce i znów zakopała skarb. Sprawdziła jeszcze, czy kopuła jest dobrze chroniona magiczną barierą i położyła się spać. Z początku uznałem za mało prawdopodobne, by uratowane dziecko Elai było księżniczką, opowiadał Mirar Aurai. Z pewnością księżniczka jest zbyt dobrze strzeżona, aby wpaść w ręce piratów, ale każdy, czyj umysł przeglądałem, wierzy, że to prawda. Podobnie każdy, kogo ja spotkałam. A potem wczoraj Nekaun powiedział mi o pakcie, który zawarli z Elai. Wydawało się, że jest z tego bardzo dumny, chociaż sam nie przyczynił się do jego podpisania. To dzieło drugiego głosu Imenji i jej towarzyszki. Nie wyobrażam sobie, żeby król Elai podpisał traktat z ziemiochodzącymi za coś mniej istotnego niż powrót swojej córki. To prawdziwy wyczyn. I niespodzianka. Nie widzę, jaką korzyść mógłby przynieść Pentadrianom ten traktat. Elai nie są ani potężnym, ani licznym ludem. Mogą ograniczyć liczbę piratów, ale nie bardzo wspomoże to handel, skoro niewielu pentadriańskich kupców ma ochotę pływać do Torenu czy Genrii. Ale jeśli potrafią zatapiać statki, mogą być cennym sprzymierzeńcem podczas wojny. Biali powinni się o tym dowiedzieć. Auraya zastanowiła się. Prześlesz im ode mnie wiadomość? Mirar poczuł ucisk w żołądku. Nie uwierzą żadnym moim słowom. Nie muszą wiedzieć, od kogo pochodzi przekaz. To musi być anonimowe ostrzeżenie. Nie jestem pewien, czy to rozsądne. Co biali zrobią z Elai? Kiedy się dowiedzą, że lud morza przyłączył się do Pentadrian, mogą ich zaatakować jeszcze przed bitwą, żeby nie mogli wziąć w niej udziału. Najlepiej nie ujawniać tej sprawy. Wątpię, czy Elai będą mieli wpływ na wynik wojny. A jeżeli biali wygrają, przynajmniej zostaje szansa na późniejszy pokój. Biali ich nie zaatakują, zapewniła Auraya. Ale muszą wiedzieć, że ich statki są w niebezpieczeństwie. Mirar zaczął żałować, że poruszył ten temat. Wydawało się niewłaściwe, że nie zgadzał się z Aurają, gdy ta od tygodni tkwiła przykuta w podziemnym więzieniu, a tymczasem on wciąż był uszanowanym gościem. Nie znalazł jeszcze sposobu, by ją uratować, ukrywając swój w tym udział, by nie zniszczyć dobrych stosunków między tkaczami snów a pentadrianami. Nie mógł jednak pozwolić, by wyrzuty sumienia i litość skłoniły go do zrobienia czegoś, z czym się nie zgadza. Czy udało ci się przejrzeć umysły tak odległe jak cyrkliańska armia? Spytał, zmieniając temat. Może wiesz coś o ich planach? Jeszcze nie, ale obawiam się, że napotkam ten sam kłopot, co wtedy, kiedy szpiegowałam pentadriańskie narady wojenne. Będą tam bogowie, więc muszę trzymać się z daleka, żeby mnie nie wykryli. Mirar poczuł uczucie lęku. Musiał zakładać, że jeśli podczas przeglądania umysłów ktoś potrafił wyczuć bogów, jak Auraya, to bogowie potrafią wyczuć jego. Niestety, sam nie miał okazji, żeby szpiegować narady wojenne. Zawsze wtedy był zajęty, oprowadzany po glimie czy sanktuarium przez oddane sługi. Wystarczy, że po radzie przejrzysz umysły towarzyszy i sprawdzisz, co zapamiętali. Poradził jej. To samo zrób z doradcami białych. Owszem, zgodziła się. Choć myśli towarzyszki Rejwan zawsze krążą wokół Nekauna. Jest nim zauroczona, zgodził się Mirar. Chociaż nie wydaje mi się, żeby naprawdę go lubiła. Wiem, że jej pani nie lubi go na pewno. Zauważyłaś, że plotkujemy jak stare baby? To bardzo użyteczne plotki, jeśli tylko potrafimy jakoś wykorzystać sytuację. To prawda. Kłopot polega na tym, że nie mam pojęcia jak. Wymyślisz coś. Albo ja wymyślę. Nie mam tu nic innego do roboty. Mirar poczuł ból w sercu. Na pewno dajesz sobie radę? Tak, nic mi nie jest. Potrafię wytrzymać odrobinę fizycznej niewygody. Nie przypomniał jej, że dręczy ją coś więcej. Wprawdzie nic o tym nie mówiła, ale czy wiedział, że żyje w bezustannym lęku? W każdej chwili Nekaun może postanowić, że czas ją zabić. Mirar nie był całkiem pewien, dlaczego przywódca Pentadrian jeszcze tego nie zrobił. Jakiś dźwięk zwrócił jego uwagę i Mirar poczuł, że wyrywa go z sennego transu. — Muszę iść, Aurajo. Połączę się z tobą wieczorem. — Lepiej tak zrób — odparła. — Albo ja. Lecz reszty już nie usłyszał. Głośno rozbrzmiewało pukanie do drzwi. Wstał z łóżka, rozejrzał się i westchnął. Obawiałem się, że nie zdołam porozumieć się z głosami, że nie zechcą mnie w swoich krainach. Teraz, kiedy powitali mnie z otwartymi ramionami, nie umiem się z tego cieszyć. Gdyby nie było tu Aurai, byłbym zachwycony, ale że jest ich więźniem, odruchowo myślę o nich jak o wrogach. Była to dziwna i skomplikowana sytuacja, a cyrklianie przybywający, by wydać wojnę Pentadrianom, z pewnością nie czynili jej prostszą.